Dobry wieczór, z tej strony kłania się Dariusz Hampel z Przedsiębiorczych Polaków w Niemczech. Witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa. Jakby ktoś jeszcze rok temu mi powiedział, że będę miał możliwość z tą osobą dzisiaj porozmawiać, to bym po prostu nie uwierzył w to. Będziemy dzisiaj mieli okazję rozmawiać z praktykiem w biznesie. I jest to jeden z moich ulubionych tematów. I przygotowałem sobie tutaj tekst. Mówienie lub rozmowa z drugą osobą to elementarna podstawa komunikacji. Czasami pragniemy się tylko podzielić jakąś myślą, na przykład z naszym partnerem. Będąc w roli nauczyciela, mamy zamiar przekazać naszą wiedzę i nauczać. Jako szef dążymy do stworzenia zespołu, który na przykład będzie na nas pracował. W każdej z tych sytuacji musimy się komunikować, mówić do innych ludzi. Nasz dzisiejszy gość przybliży nam zawiłości efektywnego mówienia, które wzbudzi zaufanie w naszych słuchaczach i przekonanie o słuszności naszych zamiarów. Zapraszam do nas Krzysztofa Sarneckiego. Dziękuję Krzysztofie, że przyjąłeś nasze zaproszenie, jesteś dzisiaj tutaj z nami.
Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich widzów. No i tobie też dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie wiem, czemu usłyszałem takie słowa, że to nie do wierzenia. Ja jestem bardzo normalny, bardzo chętnie kontaktuję się z ludźmi, którzy są przedsiębiorczy, więc szczególnie mi to imponuje. Dlatego cieszę się, że tu jestem.
Dlaczego? Bo to Marek Jankowski kiedyś opowiadał w swoich podcastach, że jak chcecie, macie jakiś problem, chcecie to rozwiązać albo chcielibyście z kimś porozmawiać na ten problem, załóżcie sobie podcast i będziecie mieli możliwość zapraszać sobie gości i rozmawiać o problemach, które gdzieś tam macie.
Czyli korzystać z jakby potencjału świata, a nie tylko z jakiegoś tam zawężonego obszaru. Także myślę, że to bardzo fajna koncepcja, bardzo fajne podejście.
I to właśnie się od roku czasu sprawdza i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Krzysztofie, dla osób, które cię nie znają albo pierwszy raz może widzą, powiedz proszę, kim Krzysztof Sarnecki jest prywatnie i co robisz zawodowo?
Prywatnie myślę, że jestem normalny, co chyba można zauważyć na załączonym obrazku. Jestem trudny i serdeczny. Jednocześnie jestem, na przykład jestem tatą 9-tygodniowej córeczki Poli, a już mam szczęśliwszego małżeństwa, mam trójkę dzieci, tylko już dorosłych, więc w ogóle jestem przeszczęśliwym człowiekiem, ponieważ to dzieciątko jest wynikiem prawdziwej miłości. A druga sprawa jest taka, że jestem człowiekiem, który zajmuje się biznesem. Prowadzę firmy, także jestem konsultantem biznesowym i to jest generalnie jakby podstawa. Oczywiście, kiedy wejdziemy w detale, tego jest troszkę więcej, no ale może nie wiem, czy najważniejsze by się teraz skupiać na mojej osobie, ale oczywiście jak będą jakieś pytania, odpowiem.
To u mnie, czy...
To u mnie, przepraszam, bo u mnie to się akurat dzieje, także jak coś, to jest taki głosik czasami pod tytułem skończyłeś wreszcie. Do mnie.
Zaprosiłem Cię dzisiaj do nas, ponieważ temat komunikacji, jak również efektywnego i przekonującego mówienia jest mi niezwykle bliski. Wiem, że zajmujesz się tym zagadnieniem od dawna na bardzo profesjonalnym poziomie. Co zainspirowało ciebie, że wybrałeś akurat jedną z takich dróg w swoim życiu zawodowym?
No właśnie, z tym wyborem to tak czasami bywa, że to nie jest kwestia wyboru, tylko tak jakby pewne rzeczy dzieją się naturalnie. Ja od wieku, znaczy kiedy miałem 16 lat, rozpocząłem działalność biznesową, założyłem pierwszą firmę, jeszcze byłem w Polsce, później jak miałem 19 lat, wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, od razu wszedłem w biznes, no i jestem już 37 lat w tym biznesie. Więc to jest pierwsza sprawa. Ponieważ zajmowałem się w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu edukacją, z czasem przeniosło się to na konsulting biznesowy, w związku z tym naturalnie skuteczność w komunikowaniu się była jakby kluczowa. A kiedy pracuje się z firmami nad zmianą ich konkurencyjności, a w związku z tym często zmianą sposobu myślenia, no to ta skuteczność musi jakby być częścią mnie oraz zespołu, z którym pracuję, prawda? W związku z tym analiza, jak ją budować, jak się rozwijać. No i z tego następnie, i tutaj już przychodzę do takiego konkretu, 20 kilka lat temu zacząłem udzielać się jako negocjator. To mnie zaczęło fascynować. No i po 20 kilku latach jako zawodowy negocjator mam za sobą około 1500 negocjacji, ponad 800 międzynarodowych. No to stało się kluczową kwestią, jak być skutecznym w komunikacji. Więc jeżeli bym powiedział krótko, ponieważ jestem zawodowym negocjatorem, dlatego się tym zajmuję, to to już wystarczy. Ale taki krótki wstęp może dodaje troszeczkę jakiegoś kolorytu.
Wiem, że prowadzisz parę różnych biznesów. Czy mógłbyś zdradzić nam tak na początek, z którego biznesu jesteś najbardziej dumny, który stworzyłeś?
Ja bym nie powiedział, że jestem dumny z biznesów, które stworzyłem, dlatego że biznes to jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, kwestia żywa, ona się rozwija, raz jest lepiej, raz jest gorzej i tak dalej. Owszem, ja prowadzę biznesy profitowe, one się rozwijają, ale nie przypisywałbym temu atrybutu dumy, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast dumny jestem z kilku rzeczy związanych z działalnością, na pewno. I to oczywiście to może brzmieć jak pod publiczkę, ale w moich ustach jest to naprawdę autentyczne, z czego jestem dumny, to z zespołu, z którym pracuję. I właściwie ja powiem nawet w ten sposób, wiem, że może nie wyglądam, bo ja potrafię być bardzo ostry, ale mnie nieraz i łza pocieknie, kiedy sobie myślę, jakie rzeczy jesteśmy w stanie tworzyć w zespole, z którym pracuję. I na przestrzeni lat i w przeszłości, kiedy w Stanach Zjednoczonych, bo ja w Stanach Zjednoczonych spędziłem 20 lat, ja w Polsce jestem dopiero od 15 lat, tam też budowałem zespół, no to to mnie najbardziej cieszy i bardziej jestem z tego dumny. A oczywiście są fajne rzeczy, które powstały, bo my jako firma jesteśmy też laboratorium wiedzy, więc jakby to, co tworzę, mnie cieszy. Natomiast nie ma nic bardziej jakby energetycznego i ładującego jak maile od, w naszym przypadku, nie mówię w moim, ale w naszym przypadku, tysięcy ludzi już w tym momencie, którzy korzystając z naszych usług w bardzo różnym wymiarze, też w związku z kanałem YouTube, który jednak ma ogromny zasięg w tym momencie, no to piszą na przykład zdanie, to przemieniło moje życie, tak? I za tym stoi autentyzm. No to z tego mogę być dumny, ale tak jakby stojąc razem z ludźmi, z którymi to tworzę, bo nie tworzę tego samego.
Wychwyciłem tu teraz już drugi raz mówisz, że jesteś bardzo ostry. Czy to teraz, to też jest jakaś komunikacja, czy to w pracy nie jest, że bardziej przeszkadza, że jest się ostrym?
Tak, ja, ponieważ mamy rozmawiać o czymś, co jest autentyczne, prawdziwe, mamy sobie pomóc, tak? Bo powiedzmy, że moja wypowiedź w jakiś sposób może komuś pomóc, to ja nie robię tego zawsze, ale ten profil rozmowy, który mi poprosiłeś, dąży do tego, żeby umieć mówić o słabościach. W związku z tym, oczywiście to, że ja mówię o słabościach, jest też wymiarem mojej siły, tak? Bo ja się tego nie boję i faktycznie tak jest. Jednocześnie to mnie z tych słabości nie zwalnia. I ta ostrość, precyzja komunikacyjna, umiejętność bardzo precyzyjnego ujęcia pewnych tematów potrafi rozstrzelać ludzi w rozmowie. I moim życiowym obciążeniem, od kiedy zacząłem patrzeć na własne oczy, czyli 18, 19, 20 lat, jest cały czas wychodzenie z tego, aby myśleć o tym, jak się druga strona czuje. Nie jest istotne to, co ja mam do powiedzenia. Istotne jest to, czy to odnosi pewien skutek, ale skutku pozytywnego nigdy na dłuższą metę nie odniesie coś, co ja mówię, jeżeli po drugiej stronie nie wzbudzam pozytywnych odczuć. A na pewno jak wzbudzam negatywne. W związku z tym cały czas pracuję nad tym, aby powiedzmy moja wiedza, moja precyzja, która jest, bo mam ją na jakimś tam poziomie, pozwalała innym oddychać jednak, tak? A czasami tak się dzieje. Ale oczywiście to nie jedyne moje minusy, ale także mam i plusy, więc jak będziemy chcieli o tym pogadać, to pewnie one się też pojawią, żeby też nie robić z tego jakiejś tragedii, aczkolwiek daje mi to w kość od czasu do czasu wciąż, bo to jest moja ciągła praca nad tym.
A czemu, akurat chciałbym pozostać chwilę przy tym, czemu uważasz, że bycie ostrym, bo mi się to też zdarza, jest akurat złą cechą?
To znaczy, jeżeli...
W jakim sensie
jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że ma rację, no to jest najgorsza rzecz. Ja już z tego się wyleczyłem, tak, w ogromnym stopniu, z tego, żeby mieć rację, tak, bo później jest taki grób, na którym jest napisane, tu jest gość, który zawsze miał rację, tylko tam nigdy nie ma kwiatów na tym grobie, więc to trzeba mieć tą perspektywę, tak, ale żeby można było coś tworzyć w życiu, a nie można tego zrobić samemu. Na krótkim odcinku coś można ewentualnie, ale to nigdy nie da satysfakcji na dłuższą metę, a przede wszystkim nie da efektu. W związku z tym zastanawianie się nad tym, jak się czuje druga strona, jest fundamentem. I ta ostrość oczywiście, są sytuacje, w których ona pomoże, tak? Ale częściej przeszkadza niż pomaga. Czyli jednak ciepło, a ostrość zamieniona na zdecydowanie, na konkretność, na precyzję, tak. Natomiast no, tak to się dzieje, że ona jednak jest mimo wszystko bardziej po tej negatywnej stronie niż pozytywnej.
Widzę, że mógłbym cię zaprosić na dużo więcej spotkań tutaj do nas. Krzysztofie, przejdźmy do naszego głównego dzisiejszego tematu. Jak mówić, aby inni ludzie nas słuchali?
No, to właściwie już, tak jakby, jeśli chodzi o takie fundamenty, to już powiedziałem, prawda? Można z tego odkryć. Trzeba tak mówić, żeby ktoś się dobrze czuł. Jak ktoś się dobrze czuje, to będzie nas słuchał. Tak? I w związku z tym, no oczywiście tu można bardzo dużo rozmawiać na temat, można podawać przykłady, no bo jeżeli tylko powiem taką rzecz, a nie podam przykładów, no to zostawiam kogoś tylko w zawieszeniu, że, ale jeszcze pozostaje pytanie jak. A generalnie mechanizm jest bardzo prosty. Jeżeli ja myślę o drugiej osobie, jak ona się czuje i potrafię komunikować to, co chcę komunikować, a zachować po drugiej stronie dobre samopoczucie, które przede wszystkim utrzymuje poczucie godności po drugiej stronie. Nawet jak komunikuję rzeczy trudne, komunikuję rzeczy, które obnażają pewne rzeczy, ale zachowują ten podstawowy element, który dla każdego z nas jest ważny, że ktoś się czuje godnie w tej rozmowie, to wtedy ktoś nas będzie słuchał. I to właściwie jest jakby fundament. No ale problem polega na tym, że wypowiedziane słowa w ten sposób podają jedynie pewien kierunek, ale nie mówią jak. No i zresztą ten problem, on jest bardzo szeroki, ponieważ bardzo dużo bardzo świetnych ludzi, którzy, jeżeli chodzi o ten obszar, którzy rozwinęli jakby tę wiedzę, pokazując pewne mechanizmy, jednak nie zawiera w komunikatach, ale jak to zrobić na takim poziomie człowieka, który, no, zadałeś to pytanie, nie? I teraz idziesz dokądś i chcesz tam to uczynić, to, co ja powiedziałem, żeby ktoś się czuł dobrze. Ale jak to mam zrobić, kiedy ktoś mnie atakuje? To jak mam? Jak ktoś mnie atakuje, to jak mam zrobić, żeby ktoś się czuł dobrze? A tu chodzi o to, że są mechanizmy, jest inżynieria, że to można zrobić. Zresztą przykładem takim jest fenomenalny Cialdini, który opracował całą masę jakby inżynierii, spojrzenia, zdefiniował pewne rzeczy, ale nie podał odpowiedzi na pytanie człowiekowi, takiemu statystycznemu, mówię specjalnie, spaczowi, tak? Czyli normalnie każdemu człowiekowi, nie podał, jak to zrobić. Czyli idź to zrób, bo taki mechanizm działa. No ale jak to mam zrobić, kiedy ktoś mnie atakuje, prawda? I tutaj mogę wejść w pewne przykłady. Jeżeli ktoś mnie atakuje, a ja będę starał się bronić, albo też go atakować, albo argumentować, bo obrona ja tak jest argumentacją, to momentalnie tę osobę antagonizuje, a tego nie wolno robić. Tak? W związku z tym te trzy tematy, obrona, atak i argumentacja, powinny zostać wyeliminowane. Ale tego w praktyce no, mało kto uczy. Tak? Dlatego to, co stworzyłem już ładnych parę lat temu, tak zwany mechanizm akceptacji, cała inżynieria, która się na tym opiera, polega na tym, że ani nie bronisz się, ani nie atakujesz, ani nie argumentujesz, a jednak komunikujesz się z tą osobą. I to się nazywa komunikacją nieantagonizującą. My w Europie wychowaliśmy się w świecie absolutnej komunikacji antagonizującej. Daleki Wschód kulturowo jest w zupełnie innym punkcie, bo tam komunikacja nieantagonizująca jest jakby w genach, to już nawet nie we krwi, tylko w genach jest wbudowana. Więc jak mówić, żeby być słuchanym? No, daję taki prosty przepis. Żeby być wysłuchanym, trzeba słuchać. To jest prosta kwestia. I teraz często ludzie mi się pytają, no dobrze, to jeżeli ja mam mieć wystąpienie, tak, i chcę przekazać coś komuś, żeby ktoś mnie słuchał, to co mam zrobić, jak mam to zrobić? Bo ja chcę powiedzieć o tym, co ja chcę powiedzieć. No przede wszystkim nie zacznij od tego, co ty chcesz powiedzieć, tylko powiedz, że mówisz to, że jesteś tutaj w związku z tym, że zauważyłeś pewne rzeczy, które są istotne dla tamtej strony i wymień te rzeczy. Rozumiem, że państwu zależy na tym, że dążycie państwo do tego, macie takie wyzwanie. Ponieważ to zauważyłem, jestem tutaj i chciałem pokazać teraz elementy, które pozwolą państwu to rozwiązać. I teraz zamiast mówić, można skierować pytanie, czy to, co przed chwilą powiedziałem, ta definicja, czy macie wyzwania, czy państwo się z tym zgadzacie. No i teraz, jeżeli ja w pierwszych 2 minutach zaczynam adresować tematy, nie mówię o sobie, o tym, z czym przychodzę, tylko o tym, co dla nich jest istotne, to tak, oni się skupiają na tym faktycznie i potwierdzają, a zazwyczaj jestem przygotowany, więc mówią, no tak, to faktycznie, jeszcze dodadzą coś i tak dalej. A później ja mówię, czy faktycznie przychodzę tutaj z tymi z tematami, od którego chcielibyście państwo, żeby zacząć. I oni mówią, o, chcielibyśmy od tego. No to jak już jest takie podejście, że raz, że to oni, ich uwaga była jakby początkiem, no bo ja zadałem pytanie, czy to dla nich jest istotne, czyli zaczynam od tego, co dla nich jest istotne, a następnie zadałem pytanie, od którego chcą, żebym zaczął, najczęściej ci ludzie wtedy już po tym początku mówią, niech pan zacznie, od czego pan uważa. Ale często powiedzą, to może niech pan zacznie od tego, to już słuchaj. A większość, jak ja wchodzę do firm, I te firmy mówią, Krzysztof, czy panie Krzysztofie, no bardzo szybko przechodzimy na ty w tej konwencji, bo tak lubię. Krzysztof, jak ty to robisz? Tak? Jak ty robisz, że masz tego typu skuteczność, jaką mam? No przede wszystkim w momencie, kiedy przychodzę, ja nie zastanawiam się, co ja mam, tylko zastanawiam się, co wy macie. Zastanawiam się, czy ja jestem w stanie zaadresować te tematy, które dla was są ważne, a to, co ja mam, jest nieistotne. No, jak wchodzę do sklepu, to czy dla mnie jest istotne, co w tym sklepie jest? No w większości przypadków kompletnie nie. Dla mnie jest istotne, czy tam jest to, co ja potrzebuję, prawda? Więc my, będąc swego rodzaju sklepem, jak przychodzimy, mówi nagle mamy, my mamy na półkach to i to i to, ludzie przestają słuchać, bo takich ludzi jest pełno. Ale jeżeli ludzie słyszą, że my mówimy o nich, że mamy rozpoznanie i tak dalej, wtedy zadają pytanie, zaczynają słuchać. I wtedy jest tylko ważne, żeby mieć taką zasadę, ja to nazywam tę zasadę, nazwałem roboczo do 3 razy sztuka. Nigdy nie tłumacz 3 rzeczy na raz po kolei, najwyżej 2, jeżeli są krótkie, i nigdy nie tłumacz dłużej niż 2 minuty. Zawsze przerwij, zadaj pytanie, włącz w rozmowę. To jest taka praktyczna uwaga, która mówi, bo jak zaczniesz gadać, tak? Tak a propos, na YouTubie jeden z ostatnich filmów, który zamieściłem, dlaczego jeżeli ktoś mówi dużo i mądrze, robi głupio. Myślę, że teraz państwo możecie sobie to wywnioskować, tak? Dużo i mądrze, robi głupio. No bo jak mówi mądrze, to dobrze. Ale jak mówi dużo i mądrze, to niejako daje innym znać, ty jesteś głupi, ja jestem mądry. I ich mózg gadzi, idzie w górę, jest podrażniony. A jak gadzi, idzie w górę, logiczny zjeżdża w dół. Ta osoba przestaje myśleć, zaczyna być podrażniona. Nic nie słyszę, przepraszam. Dariuszu, chyba masz wyłączony...
Tak, wyłączony mikrofon, tak? A pozostańmy po tym atakowaniu, bo to akurat było ciekawe. Jak to wygląda w takich stosunkach teraz prywatnych, jak to wygląda w firmie? Rzeczywiście często mamy takie sytuacje, że czujemy się atakowani i przez to emocje czasami bardziej przemawiają niż te słowa.
Mariuszu, no to zaatakuj mnie, powiedz na przykład do mnie, co sobie taką głupią koszulę założyłeś, a poza tym gadasz, nie możesz się trochę opanować? Powiedz tak do mnie. No, jako trening, no, jedziemy.
Krzysztof, mógłbyś mniej mówić, a konkretnie, bo gadasz.
Jeszcze dodaj do tego, a jeszcze sobie taką głupią koszulę założyłeś.
No. A jeszcze taką niebieską głupią koszulę sobie założyłeś.
Wiesz co, cenię sobie kogoś, kto bardzo bezpośrednio mówi to, co myśli, bo gorzej by było, gdybyś odszedł, nie powiedział, nie wiem, o co chodzi. Jeśli chodzi o koszulę, to jestem trochę zaskoczony. Gdybym wiedział, że zależy ci na może troszkę innym ujęciu, no to zrobił. Co do tego gadania, to powiem ci, no jest to mój problem. Czasami za dużo mówię, dobrze, że zwróciłeś uwagę. Teraz postaram się odpowiadać krócej na te pytania.
Świetne.
To powiedz mi, zaatakowałem cię, czy nie?
Świetne.
Zaatakowałem cię? Nie. Broniłem się? Nie. Argumentowałem? Nie. A jak się czujesz? Tak a propos, po tym jak zachowałeś się teraz, oczywiście ty się zachowałeś na moją prośbę, nagle czujesz się trochę głupio, prawda? No bo tak obcesowo powiedziałeś, a po drugiej stronie miałeś reakcję, która w ogóle w ciebie nie uderza i nagle jesteś takim, jak to się nazywa? To jest sytuacja, w której ja wyindukowałem u ciebie zjechanie mózgu gadziego, byłeś podrażniony, ale moje zachowanie swojego gadziego logicznie się włącza i włącza się tak zwany dysonans poznawczy. z jednej strony czujesz, o kurczę, zachowałem się trochę obcasowo wobec gościa, a on jest taki elegancki, a z drugiej strony, ale jestem bardzo w porządku. Czyli tak jakbyś mówił, zachowałem się jak burak, ale ja nie jestem burak. Zachowałem się jak burak, a nie jestem burak. I w tobie jest taki dysonans poznawczy. I teraz co chcesz zrobić? Teraz, jeżeli się odezwiesz, to odezwiesz się, wiesz, no może za ostro powiedziałem, chcesz się, po polsku się mówi, zmitygować. Chcesz to nadrobić. I nagle ta cała energia negatywna, którą we mnie uderzałeś, to ty raz byś tam dbał o to, żebym ja się dobrze poczuł.
Ja już mam wyrzuty sumienia.
Tak, no to jest właśnie dysonans poznawczy. I 30 sekund i temat jest posprzątany. Ja ciebie mam, tak? W jakim sensie? No tym, że już jest, mam ciebie po twojej stronie. Czyli cała energia, która uderzyła we mnie, to jest, ja zrobiłem taką rzecz, bo kiedyś Japończyka zapytano takiego karateka, co by zrobił, aby ktoś wyprowadził na ciebie cios. No, to najlepiej jak się zachować. A Japończyk odpowiedział, najlepiej tam nie być. Tylko, że oprócz tego, że twój cios przeleciał obok mnie, to ja zamiast stać z boku i się śmiać, to ja poszedłem w twoim kierunku. Tak? Poszedłem z tobą pod ramię. Jak ja idę z tobą pod ramię, zwizualizujmy to sobie, obok ciebie, to nie czujesz ataku, bo idę w tym kierunku, co ty szedłeś. Bo ja cię nie zastopowałem na tym kierunku, tak? I w tym momencie ty zaczynasz ze mną rozmawiać i wtedy już razem skręcimy w jakimś kierunku, który będzie wspólny dla nas. Tego na przykład Cialdini nie uczy, tak? Mimo, że oczywiście sam szacunek od Cialdiniego, bo ja się od niego uczyłem wielu rzeczy, żeby była jasność sytuacji. Nie. No ale jak to kiedyś Newton powiedział, widziałem daleko, bo stałem na barkach innych ludzi. To ja dzięki takim ludziom właśnie dalej mogę rozwijać pewne rzeczy i tak to się dzieje. No, miałeś konkretny przykład, ponieważ ja jestem praktykiem, ja lubię to robić na przykład.
Super. Zanim przejdę do następnego pytania, Katarzyna tutaj pisze, uwielbiam ten moment, gdy podczas komunikacji z kimś mój rozmówca zaczyna używać odpowiedniej intonacji. Wtedy wciąga. Pauza, tempo, humor. Bajka. Zwłaszcza, gdy ktoś się szybko nudzi przemówieniami.
Tak, no tutaj fajnie, Katarzyna, no rozumiem, że konwencja jest po imieniu, także z szacunkiem do wszystkich. Fajnie to napisała i tutaj powiem taką ciekawą rzecz. Mianowicie bardzo dużo osób chce mówić lepiej, chce poprawiać się. Tak samo jak w negocjacjach ludzie mówią, ja chcę się zachowywać odpowiednio, tak? Czyli na przykład mimika, czy język niewerbalny jest bardzo istotny. Proszę Państwa, ja jako zawodowy negocjator powiem Wam, że jest to przereklamowane. Skupianie się na języku niewerbalnym na samym początku i próbowanie wdrażania u siebie takich zachowań specjalnych i tak dalej, buduje niepotrzebną sztuczność na początku. Z dwóch powodów. Pierwszy, umiejętność komunikowania się werbalnego jest niezwykle istotna i ona jest o wiele bardziej istotna niż mowa ciała. Oczywiście, że mowa ciała jest też istotna, żeby to była jasność, ale nie aż tak bardzo. A druga sprawa, my mamy w genach mowę ciała. My wiele rzeczy rozumiemy naturalnie. No przecież ja teraz nie nachylę się, nie będę wiedział, co się ludzie patrzycie. No tak się nie zachowam, nie? Tylko raczej będę zachował się w jakiejś konwencji. I teraz oczywiście trzeba to rozwijać. I wiadomo, że kiedy słyszycie, kiedy ja się wypowiadam, ja mam gestykulację i mam i pauzę i tak dalej, no tylko, kochani, ja mam za sobą 30 lat wystąpień publicznych. No to nie spodziewajcie się po mnie, że ja tego nie będę miał. To nie jest jakieś ach, och, tylko po prostu to jest mój zawód. Jednocześnie skupiajcie się bardziej na sposobie komunikowania werbalnego, na przygotowaniu się do tego, żeby emocje kontrolować swoje. A werbalnie tematy, one przyjdą do siebie. Wtedy jak zaczynacie kontrolować język i emocje, to wtedy też przyjdzie czas na to, żeby zastanowić się nad tym, co zrobić. Ale jest jeden element werbalności, który jest kluczowy i o ten jeden trzeba zadbać. Jest taki jeden. A tego wam nie powiem jaki, bo to tajemnica zawodowa. Nie, żartuję oczywiście. A wzrok. Dystrybucja wzroku. To jest jedna rzecz, która naprawdę warto o nią zadbać. Czyli patrzenie na rozmówcę, a przede wszystkim, kiedy mamy grupę rozmówców, dystrybucja wzroku na wszystkich. Europejczycy kompletnie tego nie rozumieją, nie mają treningu, bo nie uczyli się tego w szkole i jak stoimy w gronie 6 osób, to jedna osoba opowiada kawał jednej albo dwóm osobom, a wszyscy inni są ignorowani. W związku z tym zatracają poczucie godności, mówiąc tak szeroko. Nie czują się szanowani w grupie i to odczuwamy wszyscy. Jak sobie Państwo spojrzycie na takie spotkania, to zawsze jest coś takiego, że Po angielsku jest takie słowo talkative. Jeżeli jest osoba taka talkative, rozmowna, no to do niej często mówimy, nie? Albo do kogoś, kto jest tam personą troszkę bardziej szanowaną, albo ma pozycję jakąś i tak dalej. A ta cała rzecz polega na tym tylko, że rozglądaj się i nawet jak siedzisz przy stole i mówisz do 12 osób, tak? A jedna jest zasłonięta przez drugą, to w czasie kawału nawet się wychyl, czasami spójrz. To jest jedyna rzecz, na którą zwrócił uwagę. Reszta przyjdzie naturalnie, a później można sobie to podkręcić. To taka kolejność. To jest taka jedna z bajek, którą bardzo dużo ludzi, którzy uczą na uczelniach i tak dalej, opowiadają, no bo nie mają doświadczenia, mówią to z książek. A gdzieś tam kiedyś ktoś powiedział, że tylko 7% zależy od języka, a tam były jakieś liczby, pozostałe 93% zależy od tonu głosu i od werbalnego języka. To jest guzik prawda, bo oczywiście to nie jest tak, że jest 99% język, a 1%. Natomiast to tak nie jest.
Pozostańmy akurat to, co Katarzyna powiedziała przy tych przemówieniach. Mamy nowy projekt, który możliwie, że zostanie odebrany entuzjazmem lub nie. Czy są sposoby na to, by nasze przemówienie było na tyle skuteczne, by zainteresować drugą stronę?
A oczywiście tu nie ma jednoznaczności. Zależy, kto to jest, zależy też, jaka jest relacja inicjalnie, bo powiedzmy sobie w ten sposób, jeżeli ja gdzieś występuję na konferencji, a ludzie czekają na mnie, bo mnie znają, tak, prawda? No to mnie jest łatwiej, no bo ludzie dają mi już pewien kredyt, prawda? Ale jeżeli ktoś mnie zupełnie nie zna, a jeszcze nie daj Boże, jak to jest, w cudzysłowie mówię, nie daj Boże, że pojawiam się tutaj na takim spotkaniu, dlatego że ja poprosiłem o to spotkanie, tak? No to wiadomo, że mój punkt wyjściowy jest inny, jest trudniejszy. Dlatego jest kilka takich sposobów na to, żeby zadbać o ułatwienie sobie przemówienia czy wystąpienia publicznego. Pierwsze już powiedziałem, mów na samym początku o rzeczach, które są istotne dla kogoś. Wymień, co rozpoznałeś, co jest ważne dla tych ludzi i że chcesz to zaadresować, dlatego tu jesteś. To jest pierwszy temat. Drugi temat to jest taki, zacznij od historii. Nawet nie musisz się przedstawić. Ja na przykład mam taki, na kilku konferencjach mam taki początek, że nawet w ogóle mnie nie widać na scenie. Ja gdzieś tam jestem na zapleczu albo siedzę wśród widowni, często lubię usiąść sobie wśród widowni i mówię tak, Kasia. I to jest tylko zdjęcie na tym takiej Kasi małej dziewczynki czteroletniej. Rysowała w pokoju, weszła mamusia i pyta się, co rysujesz? A Kasia mówi, rysuje ducha. No Kasiu, nikt nie widział ducha, nikt nie wie, jak duch wygląda, a Kasia wtedy mówi, mamusiu, nie martw się, jak ja narysuję ducha, wszyscy będą wiedzieć, jak duch wygląda. Tak? I mnie jeszcze na scenie nie ma, a ludzie już słyszą historię. Ja wtedy wychodzę, mówię, witam serdecznie, Krzysztof Sarnecki. Proszę Państwa, to, co będę mówił, jest swego rodzaju duchem, którego jeszcze nikt nie widział, nie narysował, jednocześnie to istnieje. Tak? I momentalnie to zadzierzgnięcie, ono już powoduje, że ludzie już zaczynają, bo już inaczej, prawda? Przykładowo taki...
Samobudzenie od razu.
Tak, to można jakąś przypowieść powiedzieć, oczywiście ona powinna być adekwatna, nie może być za długa, no, trzeba ją też odpowiednio opowiedzieć, no ale tutaj to uwagę trzeba zdobywać tak dalej. To jest drugi sposób. Trzeci sposób, który jest, on jest powiązany z tym pierwszym, takim, że mówić, to jest rozpocząć od rozmowy z ludźmi, tak? W ogóle też jest coś takiego, że jeżeli przychodzę na jakieś spotkanie i mam wystąpić, czy to jest prezentacja, dobrze jest najpierw nawiązać z tymi ludźmi kontakt w ogóle. Tak? Na przykład ja stworzyłem kiedyś taką organizację ACADOS, to jest fundacja, Akademia Dobrego Startu, przez nią przeszło 20 tysięcy młodych ludzi. I oni byli wszyscy niezwykle zaskoczeni, bo na widowni czasem miałem 500 tysięcy osób na różnych uczelniach w całej Polsce. Znaczy, to nie uczelnie organizowały, to myśmy organizowali, ale zapraszaliśmy. Tak? No i oni się dziwili, bo wszystko się miało rozpocząć na przykład o 20, a ja już za 15-20 z mikrofonem hulałem wśród ludzi, gadałem. Zanim ja rozpocząłem mówić, oni już wszyscy byli rozbawieni, już ich kupiłem, już i tak dalej. Ale też właśnie daje mi to ten kontakt z widownią. Jak już stanąłem na tym, to już ludzie się uśmiechali, patrzyli, bo ja sobie żartowałem. No a szczególnie jeszcze w moim przypadku, no ja mam za sobą jednak te doświadczenia amerykańskie. One, jeśli chodzi o przemówienia, no tutaj Amerykanie pod tym względem są zdecydowanie statystycznie najlepsi. To nie znaczy, że nie znajdziemy super ludzi występujących z innych krajów, tak? I wszystkich zawsze zastanawia ta moja otwartość, to wejście. Ja zawsze wchodzę w widownię, zawsze jestem wśród ludzi, zawsze skracam dystans, normalnie. Nigdy nie buduję jakiegoś tam takiego, jakiejś aury, że jestem jakiś, nie, jestem normalny gościu, przychodzi, dzielę się z wami wiedzą, mam w sobie pewien rodzaj pokory, mam też w sobie pewność siebie. I takie rzeczy mogą komuś pomóc. No czwarta rzecz to jest po prostu przygotuj się, wiedz o czym mówisz i powiedz o tym. Natomiast jest jeszcze stary przepis, on jest bardzo znany. Najpierw powiedz, o czym będziesz mówił, później powiedz to, co powiedziałeś, a później zreasumuj i podkreśl to, że o tym mówiłeś. No i to jest taki przepis, on jest prawdziwy, fajny, jednocześnie no, on jest bardzo ogólny, jednocześnie porządkujący. Ostatnia rzecz, wciągnij w czasie spotkania ludzi w rozmowę. No, nie zawsze się to da, bo to zależy, jak jesteś typ wypowiedzi. No wiadomo, że dzisiaj trudno jest mi kogoś wciągnąć, prawda? Oprócz ciebie, tak? No ale my rozmawiamy. Wciągnij, zadaj pytanie, zatrzymaj się, wrzuć między ludzi, a niekoniecznie co o tym sądzicie, ale na przykład czy macie państwo jakieś przykłady z własnego doświadczenia? Albo po prostu, jeżeli się nie boicie, tak? Zadajcie pytania, czy macie państwo jakieś pytanie, jeżeli chodzi o to, co powiedziałem. I ludzie jak są uaktywnieni, no to jest ciekawiej. To tak, myślę, że na tyle konkretnie, że ktoś jak sobie zanotował, to może już troszeczkę z tego skorzystać. Diabeł siedzi w szczegółach oczywiście.
Co jest w momencie, wiadomo, że jak mamy te przemówienie 15-minutowe, króciutkie, jest to łatwe. Co w momencie, jak musimy coś przedstawić długo i na początku zrobiliśmy wszystko to, co nam teraz powiedziałeś, ale po jakimś czasie się okazuje, no ta euforia przechodzi. Zaczynamy, sami zauważamy, że zaczynamy nudzić, ludzie się dekoncentrują. Co w takim momencie? Jak spowodować, by ci ludzie znowu nas słuchali?
No tu jest bardzo ciekawa rzecz, o której powiedziałeś, bo to nie do końca zawsze tak jest. Czasami jest tak, jak powiedziałeś, czasami jest odwrotnie. Na przykład w moim przypadku krótko jest trudniej. Ja nie jestem, to nie jest moje super forte, żeby mówić krótko. Tak? Powiedzmy biznesowo, kiedy się wypowiadam, tak, ale na przykład dla mnie mieć wystąpienie półtora godzinne jest zdecydowanie łatwiej niż mieć wystąpienie 18-minutowe, tak jak na TEDxie. W ogóle nie ma dwóch zdań.
Właśnie.
Natomiast dla wielu ludzi, którzy nie mają jakby doświadczenia, nie mają też wiedzy, przygotowują się tylko do moich wystąpień, no to mówienie szeroko. Ja jestem praktykiem, tak? Ja nie jestem osobą, która teoretyzuje, bo przeczyta książkę, bo jestem wykładowcą, bo się tego nauczyłem. Kompletnie. Ja na co dzień, proszę państwa, jak to się mówi, zakładam walonki, kaszkiet i idę do roboty, tak? Przenośnie oczywiście mówię. Ja na co dzień zarządzam firmami, ja się zajmuję po prostu życiem, tak? Dlatego ja nie mam problemu, żeby z ludźmi rozmawiać, bo ja mam na każdy temat, o którym powiedziałem, ja mam 20, 50 albo 100 przykładów i mogę o tym lecieć z rękawa. Dlatego mnie jest prosto. A to, co zadałeś pytanie, to jest co, kiedy ktoś chce, żeby ktoś powiedział na przykład przez godzinę, a on tego nie ma. Moja podpowiedź jest, skróć to do pół godziny, bo zawsze możesz o to poprosić, ale zrób inną rzecz. Wrzuć ludzi w rozmowę, w ćwiczenia, zrób sesję pytania-odpowiedzi, poproś ludzi o dawanie przykładów, albo na przykład coś takiego. To jak państwo sądzicie, jak będziecie na przykład mogli to wykorzystać? Często jak ja mam jakieś spotkanie, ludzie mówią, o, to było fajne. Ja mówię, jeżeli było fajne, to było praktyczne, prawda? Tak. No to macie teraz 2 minuty, niech każdy się zastanowi, jak to zastosuje w najbliższym tygodniu. I wtedy naprawdę sprawdzam, czy to było dla nich praktyczne, bo jak mówię, o, ja zrobię to, ja zrobię tam. I już mam o czym rozmawiać. W związku z tym słuchaj ludzi, pozwól im zaistnieć i wtedy oni cię biorą, bo ty jesteś generatorem dla nich dobrego samopoczucia, bo oni też są istotni. Tak to wygląda. Natomiast oczywiście w przemówieniach istnieje temat. Jak miałbym powiedzieć o jednej pojedynczej rzeczy, która jest bardzo istotna. Mianowicie taka porada niezwykle praktyczna dla ludzi, którzy występują. Otóż szczególnie to dotyczy nas, chociaż to Europejczyków dotyczy. Jednocześnie nas, Polaków, w dużym stopniu. I o ile my, Polacy, biorąc pod uwagę wiedzę z dziedziny sprzedaży, przede wszystkim zarządzania, to jesteśmy daleko przed Europą Zachodnią. Tak? Europa Zachodnia jest bardzo zacofana. Zresztą Europa Zachodnia, biorąc pod uwagę wiedzę właśnie, jak powiedziałem, sprzedażową, negocjacyjną czy zarządczą, jest dzisiaj najbardziej zacofanym obszarem na świecie. To już daleko do przodu jest Ameryka, znaczy Azja, to bardzo Afryka czy Ameryka Łacińska kulturowo, zwłaszcza w ekonomii chaosu, jest bardzo do przodu. Natomiast rzecz jest taka, że my mamy parę obciążeń. Jeden z obciążeń jest to, że my na przykład jesteśmy przyzwyczajeni do takich wypowiedzi. Pozwólcie Państwo. Ważne jest, żeby robić dobrze. Ważne jest, aby nie angażować się w rzeczy, które czynią źle. Ważne jest, aby nie pozwolić sobie na to, aby złe emocje dominowały. Ważne jest, aby ludziom nie robić krzywdy. Ważne jest, aby być pozytywnym człowiekiem. My jesteśmy, popatrzcie się, pięć rzeczy powiedziałem, a tak naprawdę to, co powiedziałem. Jedną. Tylko powtórzyłem wielokrotnie. Dlaczego? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni historycznie, kulturowo, że nam narzucono z ambony sposób mówienia. A wiadomo, że kler w swojej dominującej większości traktował wszystkich jak plebs, tak? Z góry. To, dlatego ta ambona była u góry, bo to trzeba było dołować tych wszystkich, bo trzeba było trzymać w poczuciu winy, grzechu, to było wartością. I dlatego myśmy się przyzwyczaili, żeby gadać. O ile Polacy na świecie, na przykład w biznesie, są postrzegani, świat negocjatorów ma taki podział, jako solidni, jako uczciwi, tak? To my mamy tylko takie wyobrażenie o sobie, Polakach, że my to jesteśmy nieuczciwi, kombinatorami i tak dalej. A to się bardzo u nas rozwija i dzieje jeszcze do przodu. Świat tak w ogóle nie uważa, tak a propos. To jest bardzo ciekawe, tak? No ja mam perspektywę z bardzo różnych kierunków, a nie swoją osobistą, ale jak człowiek jest w lesie, to widzi drzewa, ale nie widzi lasu, prawda? Biorąc pod uwagę to przyzwyczajenie, to my jesteśmy postrzegani jako solidni w biznesie, jako uczciwi, ale strasznie niekonkretni w obszarze rozmów, bo my strasznie dużo mówimy. I teraz puenta, powiedz zdanie i zrób pauzę. Oraz jak wypowiadasz coś, to skończ, kiedy powiesz, i zatrzymaj się. Nie powtarzaj pięć razy tego samego. A my mamy takie przyzwyczajenie, ponieważ no, ja przesiąkłem tą kulturą komunikacji nieantagonizującej Dalekiego Wschodu i amerykańskiej, tej części pozytywnej, bo Stany to jest wiele negatywów, ale jest też wiele pozytywów. No to jak ja to słyszę, to mnie to bardzo aż drażni. Tak? Ja muszę cały czas walczyć z sobą, żeby emocjonalnie nie reagować. Mówię, zakończ człowieku. Już nie, powiedziałeś raz, powiedziałeś, zrób pauzę. A? Bo gdybym ja teraz powiedział takie coś, na przykład, proszę Państwa, istotne jest, żeby czynić tak, aby druga strona po prostu czuła się dobrze. I pauza. O wiele więcej powiedziałem, niż pięć razy powiedział to samo. To taka porada, jeśli chodzi o to. Ćwicz nad pauzą. Albo ćwicz pauzę.
Świetne. Cieszę się bardzo, że ta rozmowa jest nagrywana i będzie można ją jeszcze raz przesłuchać. A teraz mam trochę takie inne pytanie, bo widzimy u ciebie tą siłę przebicia. Ale przykładowo to, co teraz mówiliśmy na temat przemówień, jest co innego. U ciebie akurat mogę sobie to wyobrazić, ale co jest u osoby, która dopiero zaczyna? Co jest u osoby, która nie ma tej siły przebicia? Czy my w ogóle, żeby dobrze występować, żeby ten efekt mieć, musimy mieć tą siłę przebicia?
Wiesz co, ja tutaj powiem tak, że według mnie są dwa jakby źródła siły przebicia. Jedna to jest osobowość, to co reprezentujesz, to co mówisz, jak się zachowujesz, a druga to jest siła przebicia wynikająca z tego, jak cię znają, jak jesteś spozycjonowany w głowach klienta, co za tobą stoi. No, jeżeli wiesz, że gość zdobył mistrzostwo świata w skokach narciarskich, tak, no to on ma zupełnie inną pozycję wyjściową do przemówienia niż osoba, która tego nie ma. Więc to jest to takie zewnętrzne, tak? Ale wewnętrzne to jest twoja siła przebicia. A ja bym powiedział tak. Ja bym na sile przebicia bym się nie skupiał. Ja rozumiem, że zadajesz pytanie, jak ją osiągnąć. Ja bym powiedział tak. Przygotuj się, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, bądź sobą. Ja podziwiam taką osobę jak ty, że Wiem o tym, bo się o tym dowiedziałem, że ty wychowałeś się w Niemczech skończyłeś szkołę i tak dalej. A ty masz odwagę i ty mówisz, bardzo ładnie mówisz po polsku, tam gdzieś można wyczuć, prawda, że czasami szukasz i tak dalej, ale to jest właśnie autentyzm, który kupuje ludzi. Twój autentyzm kupuje, tak? Bo ty z siebie nie robisz guru przemówień, tak? Tylko jesteś człowiekiem, który mówi, chcę zrobić coś dobrego. I robisz to, jesteś na odpowiednim poziomie, twój język jest ładny, ale pomimo tego ty jesteś sobą, idziesz do przodu, na czymś zależy. W związku z tym każdy przymknie oko, czy tam gdzieś coś w języku polskim zrobisz coś takiego, no chyba, że ktoś jest niedowartościowany i szuka wszędzie u kogoś czegoś, no to, ale to jest jego problem. I ten autentyzm, to jest kwestia tego przebicia. Bądź sobą. Buduj zaufanie poprzez pokazywanie pasji, tak? Jednocześnie czasami ludzie pasjonaci są tak zadufani w tym, co kochają, że zapominają, że po drugiej stronie jest człowiek. Trzeba pamiętać o tym poczuciu godności. To u mnie, bo skończyłem.
Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie rozmowy? Najpierw to chciałem podziękować. Dziękuję bardzo za to, co teraz powiedziałeś. A teraz do mojego pytania. Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie rozmowy, jakich komunikatów używać, by odbiorca nie odbiegał od tematu? Często to się zdarza, że...
No, tutaj oczywiście to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to zależy od wielu uwarunkowań, które się dzieją, więc ja postaram się to jakby odnieść do tego, co powiedziałeś, w jakiś ramach, żeby to jakoś unieść. Więc czasami ludzie odbiegają odpowiedzi, bo nie chcą odpowiadać, no bo i się jakby odsuwają, nie chcą, unikają odpowiedzi, no to wtedy to jest zupełnie inne uwarunkowanie niż wtedy, kiedy unikają odpowiedzi, nie wiem, bo są gadatliwi, bo odchodzą od tematu, bo lubią dygresję i tak dalej, prawda? Są dwa różne światy. No to jeżeli, ja podpowiem taką prostą rzecz, bo to jest temat rzeka, tak? To musielibyśmy też parę przykładów rzucić i tak dalej, może teraz akurat na to nie ma czasu, ale asertywność z naszej strony jest kluczowa. Na przykład ktoś odchodzi od tematu, gdzieś tam ucieka i tak dalej. A ja w pewnym momencie mówię, wyobraźmy sobie, my rozmawiamy, ty odchodzisz od tematu, a ja mówię, Dariusz, wiesz co, zastanawiam się nad pewną kwestią. Prawdopodobnie w moim zachowaniu jest coś albo nie w porządku, albo może mój komunikat nie jest klarowny, albo jest coś, co powoduje, że ty świadomie unikasz odpowiedzi na moje pytanie i przechodzisz na inny obszar. Z czegoś to wynika, tak? Każdy ma powód. Porozmawiajmy o tym, z czego wynika, że zmieniłeś temat, że odchodzisz, że to jakby unikasz. Czy ja coś zrobiłem nie tak, może z mojej strony coś jest nie w porządku, może to jest dla ciebie trudne, a po prostu może nie chcesz. Powiedz mi otwarcie, w czym jest. Zauważmy, taki asertywny komunikat, w którym ja nie mówię, hej, ty robisz źle, tylko ja mówię, słuchaj, coś musiałem zrobić nie tak, może zrobiłem, to mi powiedz, coś powoduje, że to robisz. Jeżeli ja komuś powiem, wiem, że masz dobrą wolę, wiem, że chcesz dobrze, a uciekasz, czyli jest jakieś uwarunkowanie. Podziel się ze mną, powiedz mi wprost. I coś takiego, proszę zwrócić uwagę, to jest takie uchwycenie kogoś za bety, wrzucenie z powrotem na miejsce, powiedzieć, hej, człowieku, ja zauważyłem, że ty odszedłeś. Jednocześnie to nie jest atak. Na przykład bym powiedział, no wiesz co, no ale ja ci zadałem pytanie już dwa razy, ty uciekasz. No to czemu się tak zachowujesz? No to coś takiego, to powoduje po drugiej stronie agresję. Oczywiście jest gdzieś cienka linia, bo czasami ktoś ucieka i ma nadzieję, że tego nie zauważysz. Ale takie zachowanie spowoduje, że ta osoba w momencie powie, ona, tak a propos. No tu jest tak jakby kolejny jeszcze obszar, a mianowicie w naszej komunikacji, tu wchodzę już w taki bardzo zawodowy obszar, nawet ostatnio pisałem recenzję do książki napisanej przez trzech ludzi CIA, którzy całe swoje życie poświęcili na rozmowy z ludźmi, którzy zrobili przestępstwa, żeby on ich wydobyć, żeby się przyznali. I mnie poproszono o analizę, żeby pokazać, co ta książka robi, jak i tak dalej. No i tam oczywiście jest świat mój, tak, gdzie pojawia się hasło pod tytułem tryb myślenia krótkoterminowego i długoterminowego. Jeżeli człowiek myśli długoterminowo, to na przykład się boi o przyszłość, no to nie będzie odpowiadał na pytania, tak? Ale jak wejdzie w krótkoterminowe, że na przykład doprowadzimy kogoś do czegoś takiego, że ja powiem, słuchaj, a jesteś bardzo w porządku człowiekiem, wiem, że masz dobrą wolę, zadałem ci pytanie, jest jakiś powód, który doprowadził do tego, że nie odpowiadaliśmy na pytanie, jest to w porządku, rozumiem, że z czegoś ty wynika, powiedz. Ja go wprowadzam w tryb myślenia krótkoterminowego, on wtedy nie ma tej perspektywy długoterminowej i on chce się dobrze zachować, i on wtedy wyrzuci z siebie powód, dla którego odszedł, nie odpowiada. On się może później zorientować, że kurczę, za szybko powiedział, no ale to jest moją rolą, żeby on mi powiedział prawdę, tak? Na tej zasadzie. A propos, z dzieckiem można też tak rozmawiać. Jeżeli się wprowadzi dziecko w tryb myślenia krótkoterminowego, to dziecko o wielu, wielu rzeczach powie. Ale jeżeli pozostawi się go w długoterminowym, to dziecko poprzez to, że buduje sobie pewien obraz długoterminowy zagrożenia, no to się na przykład nie przyzna. No i tak to się dzieje. A jest fascynująca dziedzina wiedzy.
Teraz mówiliśmy przed chwilą też o tych spokojnych osobach. Chciałbym pogłębić tu bardziej pytanie, czy taka spokojna, cicha osoba w ogóle może nauczyć się takiej sztuki przekonywującego mówienia? Czy jest to realne? Czy potrzebujemy praktyki?
Kochani, jak wejdziecie na kanał Quest for English, ja mam dwa kanały, Krzysztof Sarnecki i Quest for English. I tam są dwie osoby, są cztery osoby, które tam prezentują swoje filmy. Czyli trzy osoby oprócz mnie. No to jest mój kanał autorski, ale mówimy o Quest for English. I tam jest Victoria, która ma podobny styl, bo ma, jest bardzo energetyczna, ale tam jest też Boguś Sulecki i Jasiu Kałuży. Jak ich filmy zobaczycie, oni mówią fascynująco. Ale są tak cichutcy, spokojni, w ogóle tam się wydaje, że to można usnąć przy tym. A jest taka fascynacja. Kiedyś ja w Stanach Zjednoczonych zbudowałem duże centrum edukacyjne. Przez nie przeszło ponad 60 tysięcy ludzi, klientów. Tak? I wśród przedmiotów, któreśmy uczyli, było też zdawanie na licencję elektryka. No to była bardzo duża szkoła. Centrum edukacyjne. Nazywało się Academy of Business and Career Development w Chicago. I tam był Andrzej Michalik, który to był gość, który jak mówił, to patrzył w ziemię. I chodził wzdłuż, nigdy nie patrzył na ludzi. Co jest w ogóle odwrotnością prezentowania, nie? Ale on miał ten styl, tę pasję, taki cichy głos, ale mówił tak niezwykle konkretnie, że po prostu ludzie siedzieli, potrafili siedzieć przez 5 godzin zapatrzeni w niego i słuchać. Dlatego spokój i cisza może być też fascynująca. Ja nie jestem tego typu człowiekiem. Ba, ja wam powiem, w ramach treningu swojego ja trenuję momenty wyciszenia, spokoju, żebym czasami powiedział coś fajnie. Zobaczcie, jak czasami z wami rozmawiam teraz, czy do was mówię, bo trudno mówić o rozmowie, bo nie ma, tylko z tobą, Dariusz, rozmawiam. Czasami wyciszam, robię pauzę, a czasami mówię ciszej. A czasami mówię tak dynamicznie, po to, żeby później wyciszyć. A on mówił cały czas cicho, ale mówi tak fascynująco. Dlatego dobierajmy ten styl do swojego charakteru. To nie znaczy, że ty musisz cały czas, bo nie będziesz wielbłądem, jak jesteś koniem i odwrotnie. Ja jestem wielbłądem, a nie koniem. Kropa. Dlatego trzeba to dostosować. Natomiast balansować trzeba, żeby nie przegiąć w pewną stronę. Także ja bym tu powiedział, że osoby ciche, spokojne, to nie jest coś, co powoduje, ojej, będzie się trudniej przebić. Natomiast ja powiem tak, czasami ktoś, kto dużo i głośno mówi, to ma mało do powiedzenia i próbuje tą dynamiką, przejść do przodu. No ale czasami, mam nadzieję, że są też osoby, które są dynamiczne, ale też mają coś do powiedzenia.
Teraz chciałbym zadać pytanie z praktyki. Ja mam biznes stacjonarny i w biznesie często staram się przekonać potencjalnego klienta, w jaki sposób wzbudzić zainteresowanie usługą czy jakimś produktem, projektem, tak by nie zostało to odebrane jako manipulacja.
Znaczy tutaj chyba są, ja bym dodał do tego jeden aspekt. Jedna to jest nachalność, tego trzeba unikać, a drugi to jest jakaś manipulacja. I no, zauważmy jedną rzecz. Jeżeli ja przed chwileczką do ciebie, jak ty mnie zaatakowałeś o tą koszulę, oczywiście w ramach ćwiczenia, koszulę i że tam dużo gadam, nie? Mieliśmy ćwiczenie. No to, co ja z tobą zrobiłem, że tak odpowiedziałem, to była manipulacja czy nie? No, użyłem inżynierii, która jest tak silna, że nie ma po drugiej stronie osoby, która na nią nie zareaguje pozytywnie. Nie ma. Nie ma jak, bo mózg ludzki jest tak zbudowany. Ja też tak samo zareaguję, jak gdyby ktoś do mnie to zrobił. Chociażby dlatego, że docenię, bo wiem, jak on się zachowuje, tak? To tym bardziej, podwójnie jeszcze go docenię, tak? Bo wiem, czego używa, a jednocześnie też on na mnie działa. Bo ja też mam mu zgadzi i tak dalej. I rzecz jest w tym, że manipulacja to nie jest to, jakiego narzędzia używasz, tylko jaką masz intencję i do czego dążysz, kiedy używasz. Ludzie mówią, lubisz manipulować? Nie, ja nigdy nie manipuluję. Bzdura! W sensie używamy narzędzi, żeby osiągnąć efekt wszyscy, no do małego dziecka. No dziecko małe przychodzi, rodzice robią groźną minę, co no rozrabiałeś i tak dalej, no to będziesz miał karę, chyba że powiesz przepraszam. A dziecko mówi, nie powiem przepraszam, no to będziesz miał karę, dziecko. No on się chowa w swoim pokoju, a mama do taty, tato się patrzy, mówi, ty, uśmiechnięci, ty, fajny, nie, charakterny, nie? No to nie była manipulacja? No nie! To była pewna inżynieria, którą rodzice używają, bo chcą wpływać pozytywnie na dziecko. A robili groźną minę, i masz oczy błyszczały z podziwu, że ten dzieciak ma taki charakter, kurczę, że nie chce, że walczy o swoje, gdzieś tam w pewnym sensie, bo to czasami może być pozytywny, negatywny. W związku z tym manipulacja jest tematem. Ja często mówię tak, słuchajcie, ja was nauczę takich rzeczy, że jakbyście mieli złe intencje, to będziecie tak wymiatać, będziecie kosić ludzi, robić im krzywdę. Ale to jest wasz problem, bo ktoś to was uczy operowanie siekierą, żeby ścinać drzewo, a wy bierzecie i idziecie zabijać tym ludzi, to no nie jest problem uczącego. No chyba, że ja uczę małe dzieci, które nie wiedzą, co to jest siekiera i sobie zrobią krzywdę. W związku z tym tutaj z tą manipulacją to jest kwestia twojej intencji, to jest kwestia systemu wartości. No i teraz, jeżeli ktoś ma taką intencję, że ja tak komuś obrócę, że ktoś nie zauważy, że coś mu jest niepotrzebne, a weźmie, no to dla mnie to jest jednoznaczne. U mnie coś takiego po prostu nie istnieje. Ja ostatnio byłem u klienta w Lublinie. Spotkałem się z człowiekiem, który zbudował sporą firmę, zatrudnia, nie pamiętam, ze 120 osób. I ja po dwugodzinnej spotkaniu mówię do tego klienta, on chciał u mnie już tam zamówić współpracę i tak dalej. Ja tak mówię, wie pan co? Tam padło imię, nazwijmy go, panie Piotrze. Inne imię, ale... Ja powiem panu wprost, pan jeszcze nie jest gotowy na zmianę. Panu jest za dobrze i pan teraz odzywa się tak, że pan chce przepracować, jednocześnie cały czas pan broni swojego stanowiska i pan jeszcze musi dostać troszeczkę w tyłek od rzeczywistości. Muszą przyjść pewne fakty, pan to zauważy. Zwłaszcza, że ja panu teraz powiem, prześlę panu pewne materiały, będziemy w kontakcie i dlatego nie ma sensu, żebym ja w tym momencie z panem zaczął współpracę. Bo ja wezmę swoje pieniądze, ale to nie przyniesie efektu. Jeszcze trzeba, żeby dojrzeć do tego. I zaproponowałem tylko kontakt z naszym programem Compendium MBA, bo mamy taki flagowy program dla menedżerów. Tak, a propos, prowadzimy go online'owo, więc z Niemiec mamy osoby z całego świata, mamy osoby, które biorą w tych programach udział. To jest program menedżerski na no, bardzo wysokim poziomie merytorycznym, bardzo nowoczesny, uczący zarządzania w relacji do dzisiejszej ekonomii, ekonomii chaosu i tak dalej. I to jest dla mnie uczciwość, że ja nie wezmę pieniądza, jeżeli wiem, że druga strona na tym nie skorzysta. Tak? To jest cały element. Dlatego powiedziałbym w ten sposób, że bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie być nachalnym. Czyli nie sprzedawaj, powoduj, aby klient chciał kupić. A to jest duża różnica.
A jak zareagować z drugiej strony? Gdzie w momencie ja wiem, że sprzedawca czy ktoś manipuluje mną, a nie umie odmówić. To tutaj, a wiem, że mną manipuluje.
Tak, no czy nie umie odmówić, to jest to. Jak nie umie odmówić, no to się poddaje. Tak? A ja powiem w ten sposób. Powiem państwu, jak negocjatorzy reagują. 90% takich zagrań, technik manipulacyjnych w czasie negocjacji, negocjatorzy w ogóle takich rzeczy nie używają, tak a propos, zawodowi lub doświadczeni, nawet nie zawodowi. Nie używają żadnych taktyk, technik, takie różne rzeczy są bzdury. To uczą na uczelniach profesorzy, którzy nie mają pojęcia na temat negocjacji. Jakieś drzwiami w twarz, plasterki salami, niska piłka, zmoczone gniazdo. To w ogóle to są takie, ja to znam oczywiście, jako negocjator muszę znać, tylko to, jeśli śmieję, nigdy z tego nie korzystam. I teraz na pewno nie ma intencji, żeby korzystać z tego, ale jak trafiam na coś takiego, to w 90% sytuacji obnażam. Ktoś na przykład mówi coś tam, a ja mówię do niego, wie pan co, no to, co pan przed chwileczką powiedział, to zastanawiam się, czy wynika z tego, że państwu jest coś takiego w nas, co powoduje, że państwo nam nie ufacie i dlatego próbujecie nas w pewien sposób, żeby się zorientować, jak zareagujemy, czy też państwo próbujecie tutaj wprowadzić tak zwane plasterki salami. I mówię, to jest w porządku, dlatego że no, my wszyscy się próbujemy. Moja propozycja jest, nie róbmy takich rzeczy, powiedzmy sobie otwarcie, połóżmy na stole pewne sprawy, idźmy do przodu. Nie? No jak ja to nazwę, a ktoś wie, że to robi, no to wtedy on jest obnażony. Wtedy mówi, nie, dlaczego ja tak nie robię i tak dalej. Mówię, no to fajnie, rozmawiamy, ale już tego nie będzie robił. 90% sytuacji negocjatorzy zawodowi po prostu to obnażają. Tylko obnażają w taki sposób, że to nie uwłacza drugiej osoby. Ja mówię, no co ty chamie, stosujesz na mnie taką taktykę? No nie stosuj. No bo czegoś takiego jak zrobię, to w negocjacji już przegrywam, tak? Bo przegraną jest to, że ja powoduję po drugiej stronie negatywne odczucia, tak? Także to się dzieje.
Świetne, świetne, dziękuję bardzo. Krzysztofie, nie wiem, czy się zgodzisz, bo nie każdy się zgodził, czy mógłbym ci jeszcze zadać 2-3 pytania dotyczące twojej osoby?
Zapraszam, wiesz, to nie znaczy, że na wszystkie odpowiem, raz czy znam odpowiedź, a może być takie, że mogę uniknąć odpowiedzi, to wtedy powiem, że uniknę, świadomie.
Krzysztofie, czym kierujesz się w życiu, rozsądkiem, uczuciami czy intuicją?
Kiedy miałem 20
lat... Albo może odróżnijmy, prywatnie, a zawodowo, czy to jednak bez różnicy?
Nie odróżniam. Kiedyś był taki gościu, nazywał się Gandhi, który powiedział, że jak w jednym departamencie życia jesteś A, to w drugim też jesteś A. Nie możesz tu być A, tam jesteś B. Możesz mieć różne czasami zachowania, ale tak naprawdę jesteś tym samym. Dlatego czy w życiu prywatnym, czy zawodowym, ja jestem taki, jaki jestem. A jednocześnie ja bym powiedział tak, ja miałem 20 lat, to się intuicja. To cały czas była intuicja, moje wyczucie i tak dalej, i tak dalej. Ale czym byłem starszy? No, poza tym ja biznesowo się wychowałem w Stanach Zjednoczonych. Tam jest tak wysoka konkurencyjność, nieporównywalna do tego, co się dzieje w Europie, że gdybym ja się nie uczył, nie rozwijał, nie uczył się systemowości, czyli pewnej racjonalności, analizy i tak dalej, czyli tej logiki, a tego rozsądku, no to bym nie przeżył, tak? A jednak tam przeżyłem i to nie najgorzej. Natomiast oczywiście każdy z nas ma różny charakter. I ja z natury jestem bardziej intuicyjny, tak? Bo ja jestem w tych czterech kolorach, czerwony, niebieski, żółty, zielony, to ja jestem, przede wszystkim jestem czerwony, prawda? Natomiast doświadczenie życiowe...
A jaki masz drugi kolor?
Drugi, no definitywnie żółty. Definitywnie żółty, tak?
To tak jak ja.
Tak. No, ja wiesz, ja typ osobowościowy to jest mój zawód, to ja czytam bardzo, bardzo silnie, także to, co powiedziałeś o tym, że czasami jesteś za ostry i tak dalej, no to mi tak zabrzmiało fajnie, no bo jesteś autentyczny, bo mówisz o tym, co jest faktycznie. Ale człowiek z czasem zaczyna rozwijać i może pewne rzeczy rozszerzać. Także ja mam o wiele więcej koloru żółtego, mam też bardzo dużo zielonego u siebie. Natomiast ten niebieski, który dorosowywałem, tak, no to jest nauka, rozwój, ale wiadomo, że to nie jest moja dominacja. Więc dzisiaj bym powiedział tak, ja dzisiaj jestem miksem rzeczy, ale ciągle bardzo dużo rzeczy robię intuicyjnie, ale nie powiedziałbym, że to jest coś, co uważam jest najlepsze. U mnie jednak ten miks wielokrotnie się zatrzymuje, a jeżeli sam, to oddaję jeszcze innym pałeczkę, żeby mi pomogli. Bo wiem o tym, że działając zbyt silnie czasami intuicyjnie, mogę popełnić błąd. No ale to jest właśnie zespołowość.
Super. Ja przez całe swoje życie zawodowe miałem problemy z delegowaniem różnych zadań. Po prostu musiałem wszystko robić swoje. Czy miewasz takie momenty, w których masz wrażenie, że jedziesz właśnie na takim autopilocie? Co robisz, aby znów przejąć kontrolę nad swoim życiem?
To są jakby dwie kwestie, które wchodzą w grę. Jedną, o której powiedziałeś. Ty nie masz problemu z delegowaniem w rozumieniu przekazaniem, tylko masz problem później, żeby pozwolić komuś działać. Czyli masz problem z delegowaniem jako procesem, ale z sam delegowaniem nie, bo ty jesteś osobą, która nie boi się powiedzieć zadziałaj, tak, tylko później jak ktoś idzie, mówisz, a dokąd ty idziesz. I tutaj jest, więc tutaj to jest to przełamanie, tak? Nie pytaj mi się skąd wiem, bo zawodowy negocjator takie rzeczy się nie pyta, oni po prostu to wiedzą. I dlatego tu jest potrzebna praca na tym, trenowanie, rozwijanie i tak dalej. Tu podpowiadam 6 poziomów delegowania, prześlę materiał, przeczytasz coś, zobaczysz, jak się to fajnie zagra. Zresztą jak będziesz chciał zamieścić jakieś materiały, przesłać swoim słuchaczom czy widzom, ja przekażę, nie ma żadnego problemu, na przykład 6 poziom delegowania. Ale jest też autopilot inny, znaczy z innego powodu. Po prostu tak rozkręcasz wszystko, tak dużo robisz, że tego jest aż za dużo w pewnym momencie. I to jest temat, który czasami mnie dopada. I to, co ja robię cały czas, to jest cały czas pracuję nad tym, jak sobie powiedzieć nie. Moim największym obciążeniem życiowym, jakie mam, to jako 16-latek zacząłem działać w biznesie. I rzecz jest taka, że ja w życiu robiłem tak strasznie dużo różnych rzeczy, że nawet jak tu przyjechałem do Polski, ktoś mi się pytał, co robiłeś, jak po amerykańsku opowiadałem, bo w Stanach się opowiada, mówi się normalnie, to nie ma chwalenia się. gdy ludzie patrzyli na mnie jak na idiotę. Ja w pewnym momencie po roku przestałem w ogóle opowiadać, bo oni mnie w ogóle traktowali, że co ty gadasz głupoty. Później, jak się okazało na przestrzeni lat, że to, co mówiłem, było prawdą, bo się spełniały rzeczy, okazało się, że tak było i tak dalej, to ludzie patrzyli na mnie, ja ci, ale wiesz, mówili, jak ja o tym mówiłeś, to ty robisz tak dużo rzeczy, że to się wydawało, że to jest nieprawdopodobne. Tak? Ale ktoś może mnie za to podziwiać, ale ja siebie za to nie podziwiam, bo ja robiłem zbyt dużo. A co prawda cały czas zachowałem system wartości, ale robiłem zbyt dużo, robiłem 2 kroki do przodu i 1,5 do tyłu. A sztuka jest w tym, żeby robić 1 do przodu, ale go robić i się posuwać. I robić czasami co pewien czas, co trzeci krok, quarter, czyli 0,25 do tyłu. To jest okej, bo każdy je robi. I tu bym powiedział, że tutaj umiejętność powiedzenia sobie nie, to jest ten temat, którym ten autopilot już się włącza, no bo ja już jestem tak zagoniony, że w tym się muszę zrobić krok do tyłu, organizer, pach, ustawiam, stop.
To jest właśnie ten problem tego żółtego. To tak jakbym swoją historię słyszał. Tyle pomysłów, tyle zrealizowanych pomysłów i człowiek niesamowite, naprawdę niesamowite. Krzysztofie, co jest w tej chwili twoim największym wyzwaniem? Czy jakoś, może nie wiem, korona w tym momencie jakoś wydaje mi się bardziej na plus działa, ale...
Poza normalnymi wyzwaniami biznesowymi dla każdego w dzisiejszych czasach, to takim moim wyzwaniem teraz będzie naprawdę jakby umiejętność powiedzenia sobie nie. Ja mam teraz malutką córeczkę, która ma 9 tygodni. Tak, a pozostałem też dziadkiem.
Gratuluję.
Bardzo niedawno. Moja najstarsza córka też urodziła Ewelinkę. I to wyzwaniem jest po prostu to, że ja nie chcę popełniać błędów w przeszłości. Ja chcę poświęcić mojej pani, mojemu dzieciątku teraz, no bo dzieci dorosłe już są, one zresztą mieszkają za granicą w Stanach Zjednoczonych. Chcę poświęcić tyle czasu, że ja nie chcę zgubić tego czasu, kiedy ja obserwuję, jak one rosną. I po prostu, i to jest moje największe wyzwanie. Chcę poświęcać temu, a jednocześnie ja działam na tak wielu obszarach i tak dalej, że tu muszę pilnować. No i to jest moje wyzwanie, otwarcie powiem.
Takie ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do naszej szybkiej rundy. Osobiście jestem fanem Złotej Godziny czy Miracle Morning. Czy masz jakieś rytuały, które pomagają ci w pokonywaniu codziennych obowiązków?
Mam. Tak a propos, to jest to. Tak? To jest mój organizer. Ja jestem na systemie zarządzania czasem od, widzicie państwo jak wygląda, to jest autentycznie używane w sposób niezwykle precyzyjny. Ja jestem na systemie zarządzania czasem nieznanym w Europie, w praktyce, od 1995 roku. Więc mówimy tutaj o 26 latach. I to jest mój rytuał. Gdyby nie to, patrzę czasami na ludzi, którzy nie dysponują taką inżynierią, no to oni tracą 30, 40, 50% swojego czasu. Tylko dlatego, że nie mają tej inżynierii. No i to jest mój rytuał. To jest to, że codziennie mam monitoring tego, co ważne, tego, co pilne, mam przegląd sytuacji, ile mam do zrobienia i tak dalej. I to jest mój rytuał. No, mam jakieś inne rytuały życiowe, osobiste. No, na przykład teraz moim rytuałem jest to, że każdy wolny moment to wykorzystuję do tulenia się do dwóch moich ukochanych kobiet. Także.
Teraz pokazuję, że Krzysztof Sarnecki nie jest tylko ostry, ale ma tą piękną drugą stronę.
Jestem bardzo romantyczny, mam dwie natury, jak większość ludzi, także jestem bardzo serdeczny, bardzo romantyczny, ale w tym pierwszym zdarzeniu często, no to jest właśnie to. Ale dziękuję, okej.
Przechodzimy do naszej szybkiej rundy w ogniu pytań. Zadam ci teraz 6 pytań, które zawsze zadaję każdemu z naszych gości. Prosiłbym ciebie, żebyś odpowiedział
krótko.
Jednym słowem albo króciutkim zdaniem. Gotowy?
No, gotowy jestem. Czy dam radę? Nie wiem.
Jaką książkę czytasz w chwili obecnej i czy jest ona godna polecenia?
Odpowiedź: czytam kilka książek na raz. Cały czas przechodzę przez antykruchość Taleba, zwłaszcza, że działamy w tym samym obszarze. cały czas studiuję geografię myślenia, czyli różnicę między Dalekim Wschodem a kulturami europejskimi. Czytam Homo Deus Harariego. No i jeszcze w tym momencie właśnie skończyłem czytać książkę Hasyda, który wyszedł z tej kultury hasyckiej, porzucił ją, bo studiuję teraz dużo na temat wszystkich systemów politycznych, społecznych. No, a religia to jest oczywiście system polityczny, w związku z tym tutaj rozwijam wiedzę na ten temat, bo dzisiaj ten element niezwykle jest ogromnym polem zmienności, dokonywania zmian. Ale o, tu mam na przykład książkę, którą też równolegle czytam, bo ja czytam kilka książek naraz. Słowiańscy królowie Lechii. O 2000 lat Słowian przed Mieszkiem I.
Twoja najcenniejsza rada, jaką otrzymałeś na swojej drodze do sukcesu?
Nie ma takiej jednej, ale powiem o jednej, która na pewno mi zapadła. Krzysiek, pamiętaj, w życiu nie jest sztuka mieć pieniądze. W życiu sztuką jest mieć czas i pieniądze. Jak masz to i to, to wtedy odnosisz sukces biznesowy.
Która z twoich najmocniejszych cech charakteru pomogła tobie jako przedsiębiorcy?
Nie jestem w stanie powiedzieć, która jest najmocniejsza. Wymienię jedną, albo wymienię dwie. To jest pracowitość i system wartości.
A która najsłabsza cecha blokowała lub zgoła szkodziła tobie w życiu zawodowym?
Powiedziałem już wcześniej, zbyt dużo w przeszłości. I druga sprawa, czasami, prawie często, zbyt duża emocjonalność, siła, takie zachowania, które powodują, że odpychałem ludzi, bo byłem za ostry, za pewny siebie.
Krzysztofie, czy masz jakiś ulubiony cytat?
Ulubiony cytat? Mam kilka. Poza tym, który na YouTubie często wypowiadam o świecy, to mam taki cytat Einsteina, bardzo znany. Bo bardzo często jakby odnoszę to do rzeczywistości, że idiota albo wariat to jest taka osoba, która oczekuje zmiany, nie zmieniając nic w swoim życiu.
I ostatnie pytanie. Jeżeli miałbyś możliwość porozmawiać z autorytetem wśród ludzi żyjących lub nie, kto by to był i o czym chciałbyś porozmawiać?
No to jest ciekawe. Ja powiem o takiej rzeczy. Otóż myślę, że większość z Państwa oglądała film Pretty Woman z Richardem Gere i Julian Roberts, to ja bym chciał pogadać nie z Richardem Gere, tylko z tym biznesmenem. Fascynuje mnie ta rola, którą odegrał Richard Gere, ten sposób zachowania. Nigdy taki nie będę, ale mnie fascynuje. Ale dodam jeszcze jedną rzecz. Mnie fascynuje rozmowa z ludźmi, którzy prowadzą małe, średnie firmy, mają zbalansowane życie i wiedzą, jak to zrobić. I to robię. Dziękuję. Na co dzień, bo mam kontekst.
Tego właśnie ja potrzebuję i szukam jeszcze. Ostatnie pytanie, które wszystkim gościom zadaję, jest: Krzysztofie, wyobraź sobie, dostajesz taką możliwość i spotykasz 18-letniego siebie. I z tym dotychczasowym, dzisiejszym doświadczeniem życiowym, jakie dałbyś sobie 2-3 rady na przyszłość i co by to było?
No pewnie tak na szybko odpowiem, tak jak odpowiem. Jakbym się zastanowił, to może odpowiedzi mogą być trochę inne. Na pewno bym powiedział mniej więcej pokory w stosunku do tego świata zewnętrznego. Słuchaj więcej, mniej mów. Druga sprawa, nie rób tyle rzeczy. Ucz się odmawiać samemu sobie. Nie za dużo. No i rzecz, której nigdy się nie nauczę, to jest bądź bardziej cierpliwy. Ja z natury jestem niecierpliwy. Oprócz jednej dziedziny. Bo jest taka dziedzina, w której wnerwiam ludzi strasznie, bo moja cierpliwość jest po prostu totalna. To jest w procesie sprzedaży. Czyli w powodowaniu tym, żeby klient chciał kupić. Ja jestem najcierpliwszym człowiekiem na świecie pod tym względem. I tu wnerwiam niektórych ludzi. Oczywiście to jest taki powód, oczywiście wnerwiam w cudzysłowie. Ale jestem niecierpliwy. I to są takie powiedzmy kwestie, które myślę, że żebym powiedział temu 18-latkowi. Ale słuchaj więcej. Słuchaj. Mniej mów, słuchaj.
Dziękuję ci bardzo. Jestem bardzo dalej podekscytowany. Była to mega wartościowa rozmowa. Dziękuję w moim imieniu, w imieniu naszych wszystkich widzów. Ta rozmowa będzie na naszym kanale na YouTubie. Wszystkie linki podepniemy. Jestem mega wdzięczny, że byłeś dzisiaj z nami.
Ja proponuję... Tak, ja proponuję, ja mogę podesłać kilka artykułów, które napisałem, związanych z tymi tematami, o których mówię, na przykład 6 poziomów delegowania, to w prezencie dla ciebie, o komunikacji nieantagonizującej, które mogą pomóc, bo one już tak praktycznie pomogą wam jeszcze bardziej. Jeżeli jest możliwość podpięcia, to z przyjemnością to zrobię, wyślę do ciebie i zapraszam do tego, żeby to zrobić.
Dziękuję.
Zapraszam oczywiście na warsztaty z Questem, ze mną, menedżerskie, negocjacyjne, można online'owe w tym momencie, więc to można robić z każdego zakątka ziemi. No i zapraszam na kanały Krzysztof Sarnecki i Quest for English. Tam jest bardzo dużo filmów, gdzie można też czerpać wiedzę. Bardzo serdecznie tobie, Dariuszu, dziękuję. Powiem w ten sposób, że to, w jaki sposób jakby masz przygotowane pytania, fajnie, są niezwykle pomocne ludziom, którzy słuchają, bo ułatwiasz mi i tego ci gratuluję. To jest właśnie to przygotowanie, które jest fajne.
Ciekawe. No gratulacje idą do mojej żony, bo to jest za moimi plecami i dzięki niej tu światło siedzi z boku i teraz buziaki mi wysyła i te pytania przesyłam dalej do mojej żony. Ten komplement przesyłam dalej do mojej żony. Jeszcze raz dziękujemy, życzymy wszystkim cudownego wieczoru. Jutro wspaniałego startu w nowy tydzień. Bądźcie wszyscy zdrowi i w przyszłym tygodniu, w piątek, w sobotę znowu widzimy się z Beatą i ze mną na następnych wywiadach. Dziękujemy, do widzenia.
Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam panią małżonkę.